niezależnych filmów.
W przypadku zagłuszania naszej audycji szukajcie nas na sąsiedniej częstotliwości w paśmie 70 do 73 MHz.
Przypominamy, Radio Solidarność Małopolska jest
kontynuatorem działającego w dniach strajku grudniowego w hucie imienia Lenina Radia Wolna Polska.
Zawsze się przeglądało, co jest atrakcyjnego, jakiś program telewizyjny. Z reguły na meczu było najfajniej. Duża oglądalność jest. Myśmy wchodzili, bośmy się wbijali na tą samą częstotliwość, co telewizja. Wtedy znikał obraz, wtedy było słychać nasz głos.
Tu Radio Solidarność, dziś gościnnie w Kronice Krakowskiej. Dzisiaj na falach UKF specjalna audycja Radio Solidarność.
Łamanie solidarnego bojkotu jest zdradą ideałów niezależnego ruchu związkowego.
W pobliżu nadajnika zanikała w ogóle i wizja, i fonia. Dalej troszeczkę to tylko ginęła, powiedzmy, fonia, czy pojawia się nasza fonia, ginęła fonia, powiedzmy, tam filmu, więc było z cyklu co innego widzisz, co innego słyszysz.
Z początku były dwa różne sygnały. Na początku była melodyjka Murów, a potem było w ten sposób. I to szło około 6 minut i następnie wyłączaliśmy się i wtedy wracał obraz.
Ludzie wierzyli, że to jest rozgłośnia, co było to propagandować się, to jest PR-owsko byśmy nazwali. Myśmy oczywiście wszystkim mówili hutnikom i tym, którzy uczestniczyli w strajku, że to jest ogólnopolska tajna rozgłośnia, stąd pomysł nazwania tego radia Radiem Kraków.
Strajk w hucie zaczął się z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Został ogłoszony przez Stasia Handzlika i przeze mnie. Po ogłoszeniu strajku bramy zostały zablokowane przez naszą straż związkową. Wszyscy szli do huty. Zgłosił się do nas Stasiu Tyczyński, wtedy student, Krzysiu Sajbot, Adnia Gorazdowa i Halinka Bortnowska i Gienę Koch, że mogą uruchomić radio. Skąd się to wzięło, nie wiem.
Wielu spośród nas mówi,
tu radio
jakie znaczenie ma mój głos, to czy
tu
pójdę
radio
do wyborów,
Solidarność.
Czy nie.
Słuchacie specjalnej audycji rozgłośni Radia Solidarność Małopolska.
Jak umieścić, bo to musiał być bardzo wysoki marsz. A ja sobie przypomniałem, bo ja odpowiadałem w czasie strajku za łączność, zewnętrzną i wewnętrzną, że wewnątrz jest ORMO, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Cywile, którzy chcieli jakby wspomagać największe szumowiny, milicję. To myśmy po prostu skorzystali z ich masztu. Mogliśmy nadawać radio, bo wychodziło na falach krótkich. Były wydrukowane ulotki, kiedy będzie takie radio szło, na jakim paśmie. Ono miało tytuł Radio Wolna Polska. I to było właściwie pierwsze radio podziemne, nielegalne, jakie funkcjonowało w czasie stanu wojennego. Po pacyfikacji huty radio zostało wywiezione przez kolejarzy na zewnątrz, poza teren huty. Już w Wigilię nadaliśmy pierwszą audycję, taką z życzeniami, że i żyjemy, i że walczymy. To było bardzo takie prymitywne radio, rampowe, bez przerwy się psujące, a te same lampy pasowały do jakiegoś tam sprzętu wojskowego. I mieliśmy dostawy tych lamp od ludzi, którzy mieli dostęp do magazynu na Balicach, w wojskowym magazynie. Był strach, jak wpadnie te radio, to oni po numerach zorientują się, bo one były wszystkie numerowane. Skąd jest ta lampa? Mówię tak, jak się da, to trzeba wziąć ile się da na zapas tych lamp i następnie upozorować włamanie do tego magazynu. I tak podobno chłopcy zrobili.
Tu Radio Solidarność, tu Radio Solidarność. Słuchacie audycji Radio Solidarność Małopolska.
Radio Solidarność Małopolska, aczkolwiek ono jak na hucie nadawało, czyli w grudniu 1981 roku, było radiem Wolna Polska, bo był to kawałek wolnej Polski, powiedzmy wtedy, jak junta Jaruzelskiego rzeczywiście zawładnęła krajem. Te przyczółki, gdzie był strajk, gdzie nie było władzy komunistów, były takimi fragmentami wolnej Polski. Ale generalnie było to Radio Solidarność Małopolska, właśnie w odróżnieniu od, powiedzmy, tam mazowieckiej czy wielkopolskiej. One były zupełnie samodzielnymi radiami.
Radioamatorzy budowali sobie takie radyjka. Rozpowszechnialiśmy drukowane schematy, jak należy takie radio budować.
W decyzji głosowania lub nie istotny jest świadomy wybór jednostki. Odpowiedzialność wobec własnego sumienia.
Proszę zatrzymać się na placu modlitwy. Proszę nie podchodzić na ulicy.
Tu Radio Solidarność, tu Radio Solidarność.
Te audycje były z wielu względów ważne. One były jakby wtedy takim newtekiem, nie tylko ulotkami, nie tylko, powiedzmy, demonstracjami, ale zaistnieniem na falach radiowych, a tak naprawdę telewizyjnych. Zresztą zasięg tego radia był duży, bo jak myśmy prosili czasami o zamruganie światłami tych, którzy w tym czasie nas odbierają, jak nadawaliśmy na przykład z mojego mieszkania, widać było panoramę znacznej części Huty, to imponująco to wyglądało, mruganie tych świateł.
A jak to w podziemiu bywa, wszyscy się znaliśmy między sobą.
Ja przyznam się szczerze, że do głowy nie przychodziło, że będziemy nadawali Radio Hutnik czy każdy inny, ale słysząc z Warszawy tą siekierę motykę Romaszewskich, postanowiłem się za wszelką cenę również w Krakowie to radio uruchomić. Dostałem kontakt na jednego fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego i tam z moją przyszłą bratową pojechaliśmy do Warszawy. Tam od tego fizyka za kwotę chyba 5 albo 6 tysięcy złotych, co nie było mało wtedy, kupiliśmy nadajnik o mocy 5 watów. To jest w ogóle śmieszne dzisiaj, ale to była dość mocna rzecz. Mieścił się w pudełku, do którego był opakowany winiak lubuski. No i myśmy go tam trzymali. Pierwsza emisja audycji Radia Hutnik miała miejsce na osiedlu Mistrzowice.
Pierwsza audycja Radia Hutnik miała miejsce w październiku 1982 roku i zawsze śmialiśmy się, że był to prezent na moje imieniny. To tak wygląda. Nie pamiętam, w jakiej tonacji grałem, w F-dur, w C-dur, nie pamiętam. Ale to właśnie, to tak brzmi mniej więcej. Nie rzucim ziemi, to było to zawołanie nasze, jest to ziemia nasza i nigdy jej nikomu nie oddamy. To była okaryna.
To się nazywało Radio Hutnik. Ale były też audycje nadawane przez Radio Wolna Polska i tych audycji było z daleko więcej. Kolega Andrzej Marcinek stworzył taką grupę, a to dość późno, bo w 1987 roku. Zorganizował ochronę, zorganizował lokale, zorganizował samochody i robił takie audycje do połowy 1988 roku. W sumie dość krótko, ale tych audycji emitował w eter około 300.
Wciągnąłem w to Solidarności Nauczycielskiej dwie moje koleżanki, które notabene mieszkają nade mną w tym samym bloku. Więc dziewczyny przeniosły to w siatkach na zakupy pod jakimiś ziemniakami, pod czymś, do pracowni plastyków, którzy mieszkali w znakomicie usytuowanym nad Parkiem Mistrzejowickim. Na 11 piętrze mieli pracownię. No więc zapytałem się pana, czy pożyczył mi na randkę pracownię. Pan popatrzył bystro i uśmiechnął się i powiedział, panu się nie odmawia, więc w związku z tym rzeczywiście dostałem klucze. No i dziewczyny wyjechały tam na 11 piętro. Potem dołączyliśmy z bratem. Audycja trwała około 3 minut i proszę sobie wyobrazić, że była słyszalna nawet za Wiliczką.
Potemśmy się nauczyli robienia jednej rzeczy, żeby namierzyć najwyższy budynek w Krakowie, czyli antenę puszczaliśmy na przykład na Biblostal albo jakiś inny w pobliżu wysoki budynek, który rozpraszał te fale, bo trudno nas namierzyć. Ale nie było czasu. I Hutnik, i pisma, i radio jeszcze, które jednak taka parominutowa audycja do montowania jeszcze w takich warunkach, żeby naładować maksimum informacji, a żeby to nie był jeden bełkot, tylko żeby była czytelna, potrzeba było naprawdę sporo czasu.
Wymienialiśmy sobie informacje między sobą i formowaliśmy się, że próbujemy nadać, że będzie emisja, robiliśmy to ulotki. Ulotki zarówno dla nas, jak i ulotki dla tego Radia Wolna Polska. Często jest tak, że ta sama grupa, to samo radio przybierało dwie lub trzy nazwy dla tak zwanego zmylenia przeciwnika.
Słuchacie zapowiedzi audycji Radia Solidarność.
W 1968 roku tu radio wystąpiła młodzież studencka.
Tu radio Solidarność.
Władzy udało się skłócić inteligencję z robotnikami. Rok 1970.
Na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw gliną.
W 83 roku na początku przyszedł do mnie kolega, ja pracowałem, na drugiej zmianie byłem. Słuchaj Leszek, masz 2,5 godziny czasu, musimy zrobić maszt. Mamy radio. Mamy audycję, no ale trzeba to jakoś w górę, a nie chcemy ryzykować żadnego mieszkania, bo te pielęgniarki, nie wiem, pirowskie czy Ludowego Wojska Polskiego, prawda, teoretycznie namierzały ten sygnał nadawany w 3 minuty. Postanowili chłopaki, że ta audycja zostanie nadana gdzieś w plenerze, najlepiej na jakiejś wysokiej górze. totalne harcerstwo według mnie.
Będzie to pierwsze w dziejach PRL referendum, którego rządzący nie będą w stanie sfałszować.
Tu Radio Solidarność. 10
listopada.
Mówi Radio Solidarność Małopolska.
Żeby powstała w ogóle taka audycja, to trzeba było to prawie 10 osób. Ktoś inny zajmował się sprzętem, ktoś go kupował. Ktoś wyszukiwał mieszkanie. Ktoś z kolei starał się o kupno, bardzo trudne wtedy, zwykłego magnetofonu, który się by nazywał Major albo Kapel. Trzeba było również przestroić na tą częstotliwość kolibry, chyba, czy takie małe odbiorniki były, żeby można było posłuchać przez różnych naszych ludzi, jak tą audycję było słychać. Trzeba było tych kilka tysięcy ulotek rozrzucić, jednak rozdać, poroznosić po osiedlach. Trzeba było również podać do innych prasy, prawda, do nie tylko Szwotniku ta informacja była.
Na składowisku złomu znalazłem rurki z centralnego ogrzewania. Takie zdejmowane, już zużyte, pomalowane wielokrotnie farbą i doszedłem do wniosku, że no, tak na szybko to zrobię to. Chodziło o to, żeby taki jeden kawałek tej rurki zmieścił się do samochodu, konkretnie do zastawy, bo zastawą to wszystko było transportowane, więc ciąłem te rurki na takie małe kawałki, dokonywałem połączenia takiego na wcisk, to był pierwszy maszt, jaki zrobiłem. Cały czas z tą świadomością, że to przecież jest nieprofesjonalne, tym bardziej, że w tej grupie osób, która miała tą audycję nazwać, była kobieta. Już sobie wyobrażam, jak kobieta trzyma taki maszt, bardzo ciężki, wysokości, nie wiem, 12-13 metrów. W związku z tym zacząłem kombinować w chwilach wolnych, jak to zrobić, żeby było estetyczne, delikatne, wytrzymałe i zajmowało mało miejsca. Znalazłem cienkościenne, lekkie, ale za to nierdzewne, wytrzymałe na wilgoć i wytrzymałe mechaniczne rureczki i zrobiłem taki teleskop. Nosiło się go jak małą wędkę. Po rozwinięciu teleskop osiągał nawet 12 metrów wysokości. Był bardzo lekki, bardzo cienki i nawet jakby trzeba było, to kobieta potrafiła go utrzymać.
Były sytuacje takie, że nadawane było to, powiedzmy, z samochodu, nie podłączonego do akumulatora samochodowego, ale przede wszystkim staraliśmy się nadawać z kondygnacji wyższych budynków, przede wszystkim huty, ale nie tylko oczywiście, jak były miejsca inne. Chodzi o to, żeby, powiedzmy, ta ekspozycja była na tyle dobra, żeby nie był zagłuszany sygnał, nie ekranowany.
No miałem taki na przykład bardzo nieprzyjemny incydent, ale to świadczący o tym, w jakim stanie byli ludzie. Rozmawiałem z kolegą, który obiecał mi, że pożyczy mi również dobrze usytuowane mieszkanie w Bińczycach, wysoko w tych punktowcach naprzeciw właśnie Arki Pana. No i przygotowaliśmy sprzęt, weszliśmy do bloku i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że on nie przyszedł. Zaczęło być wtedy nerwowo, dlatego że mogło to się zakończyć wpadką, tym bardziej, że to było w dniu manifestacji, która szła zawsze spod kombinatu i przychodziła właśnie pod Arkę Pana. W ostatniej chwili się wystraszył. Mało tego, przyszedł do mnie do domu i zrobił mi awanturę, że narażam jego. Był tak przerażony, naprawdę ten obłęd w oczach.
Później z Radia Hutnik się urodziło Radio Studenckie NZS-u. Myśmy przekazali, pamiętam, Jasiowi Ciesielskiemu kolejny nadajnik.
W pewnym momencie to radio było na tyle poważnym problemem dla komunistów, że ustawiono w Krakowie od 82 czy 3 roku w kilku miejscach stałe pelengatory, które miały właśnie namierzać sygnał, skąd był nadawany i ekipy bezpieki i milicji miały zatrzymywać nadających.
Chłopcy obstawiali Mogilską, Biały Domek, w zależności gdzieśmy nadawali. Iśmy sprawdzali po wyemitowaniu audycji, kiedy oni reagują. I po kilku takich audycjach zorientowaliśmy się, że mamy czas 6 minut. W związku z tym, że dla bezpieczeństwa ludzi nadających emisje tych programów nie mogły trwać dłużej jak 6 minut. W większości to były informacje o represjach i właściwie to były tylko takie komunikaty, bo tam no, nie można było dużo dać w tym i właściwie takie budujące jakby, mobilizujące.
Witamy Was, drodzy radni słuchacze. Zwracamy się do Was wtedy, gdy widzicie Ojca Świętego w naszym kraju. Widzicie, na którą wszyscy tak długo czekaliśmy z ogromną nadzieją, wiarą, ale i z pewnym niepokojem.
była taka audycja, która w naszym przekonaniu była istotna. Była nadana niedługo po śmierci Włosika, wydarzenia, które niewątpliwie, zwłaszcza dla chuckiej Solidarności, a Huta wtedy była takim symbolem oporu. To było to miejsce, na które skierowana była spora część oczu z Polski. Poparcie dla Solidarności było olbrzymie, więc po śmierci, po zabiciu Włosika uważaliśmy, że ta informacja powinna się pojawić, powinna dotrzeć do ludzi, no bo było to rzeczywiście wstrząsające wydarzenie dla mieszkańców.
16 grudnia 1984 roku wieczorem po mszy w Arce na miejscu śmierci Bogdana Włosika odbył się apel poległych.
Niektóre z tych naszych prób były nawet nieudane. Sygnał się nie rozszedł po prostu. Szukaliśmy, kombinowaliśmy, sprawdzaliśmy literaturę, dopytywaliśmy się ludzi, radioamatorów. I wystarczyło z niewielkim nadajnikiem wszczelić się w tą falę nośną, po której szedł sygnał telewizyjny i foni. Emisja tych fal radiowych była nadawana w poprzek fal emitowanych z Krzemionek czy z Chorągwicy. I tam, żeby była słyszalność odpowiednia i odpowiedni zasięg tej słyszalności, to musiało być naprawdę radia o dużej mocy.
Było kilka wpadek. Taka największa wpadka to była koniec drugiego, początek trzeciego roku. To w czasie nadawania Jurek Herzog ze swoją ekipą wpadł. Kilka drobnych i studenci wpadli nie tyle w nagrywaniu, co w przekazywaniu tak zwanej kopii do nagrywania i wtedy no niestety student, kolega, który został złapany, psypał Staszka Tyczyńskiego. Tyczyński wyjechał do Francji po sprzęt i już nie mógł wrócić, dopiero wrócił w 1988 roku, bo po prostu był poszukiwany przez policję.
3 albo 4 osoby siedziały, ponad 5, mniej pewnie niż 10, związanych bezpośrednio z radiem. Podstawowy zarzut, jaki komuna stosował wobec nas, to było rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój, podważenia, nie wiem, systemu, ustroju czy obalenia przemocą.
Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność.
Każda audycja była naprawdę z wielkim entuzjazmem przyjmowana. Myśmy potem opisywali to w gazetach, trochę podbarwialiśmy, ten zakres poszerzaliśmy, nie wiem, o ten kilometr czy o półtorej. Niemniej jednak fakt jest faktem, te audycje się rozchodziły i zasięgnęły dość znaczny.
Najgorzej było zawsze z lokalami. W momencie, kiedy już wszystko było gotowe, to jeden włączał radio z tym odtwarzaczem, drugi łapał klemami, tymi żabkami za plus minus, no i te 12 V wystarczyło, żeby wyemitować audycję. Ona była nagrana na kasetę i następnie była jedna tak zwana matka. 4 kopie, to było rozsyłane do wszystkich grup. Ola Zieleniecka była lektorem. Mieszkała na ulicy Świętego Marka. I tam żeśmy większość nagrywali, bo tam było dość cicho. I co ciekawe, w drugim pomieszczeniu był Leszek Maleszka. Na składopisie coś pisał. I on słyszał, że my nagrywamy. On wiedział dokładnie, że ja jestem szefem radia, że Ola Zieleniecka nagrywa. I do dziś zachodzimy z Olą w głowę, jak to się stało, że on nas nie sypnął. Dlaczego?
Pierwotnie pojawiały się ulotki, podawały dokładnie częstotliwość. No i to oczywiście było duże ułatwienie dla bezpieki, która przygotowała się dokładnie na ten czas, ustawiała pelengatory. I osobą taką na pewno pierwszoplanową od początku do zakończenia, czyli do przepoczwarzenia się w Radio Małopolska Fan, późniejszy RMF, to niewątpliwie osobą kluczową był Jan Ciesielski.
Był i taki czas, że właściwie sam z Grzesiem Surdym to żeśmy nadawali. Od niego z domu ze wzgórz nadali, a jeden raz u mnie z bloku z suszarni na ostatnim piętrze.
Dzisiaj gościmy na falach drugiego programu Telewizji Polskiej, realizując w ten sposób konstytucyjną zasadę społecznej własności środków powszechnego informowania.
Później, jak udało nam się skonstruować nadajniki, które działały na falach UKF-u, zestrojone były na częstotliwość fonii telewizyjnej, to już było łatwiejsze, bo z zaskoczenia działaliśmy, więc to tak naprawdę my jako organizatorzy, czy jako nadający, decydowaliśmy, wybieraliśmy miejsce, czas nadawania.
Jeszcze było tak, nadaliśmy tą audycję, a siostra moja mieszka jakby po drugiej stronie lotniska. I ja szybko do siostry, No i co, jak tam? Ona mówi, no wiesz, no jakoś nic nie widziałam, coś dzisiaj ten program źle odbiera. Naprzeciwko nie słyszałam. Ja mówię, cholera, co jest? I jeszcze myśmy bezczelnie wrócili się i jeszcze raz żeśmy puścili audycję i wtedy okazało się, że poszło. Czyli ten sprzęt zawsze nie był tak do końca dobry, ale było tych audycji trochę.
Był okres taki smutny w 80., powiedzmy, 7-8 rok, gdzie było to skadrowane do kilku osób. Te kilka osób zajmowało się nie tylko radiem, ale również różnorakimi formami drukowymi, czy przygotowaniem również jakichś form demonstracji.
Dość późno, bo w 87 roku dostałem piękny radiomagnetofon firmy GVC. No w tamtych czasach to naprawdę oczy z głowy wychodziły. Takie to, bo to była technika, to naprawdę była technika. Wyświetlacz, ciekłokrystaliczny, diody, LEDy takie się świeciły. I no do tych doskonale przygotowane. Wystarczyło wsadzić kasetę magnetofoną do tego radia, nagrać audycję, to co się chciało. A emisja była niezwykle prosta. Radio wyglądało jak radio, jak kupione w Peweksie. Z tyłu tego radia, tego radiomagnetofonu, w miejsce wejścia antenowego wtykało się wtyczkę od anteny. Z tym, że to tak fajnie, dziwnie działało, że zamiast zdejmować fale radiowe i żeby można było odtwarzać ten radio, to akurat ono sobie emitowało. I z takim radiem w 88 roku podczas strajków majowych wszedłem do kombinatu z nagraną audycją. I audycję spróbowaliśmy emitować. Po wielu miesiącach chłopaki oddali mi to radio. Z tym, że wcześniej go rozebrali. Przerysowali sobie schemat na wszelki wypadek, żeby móc sobie takie wspaniałe radio zbudować. Radio mi oddali, stwierdzą, że niestety go nie wykorzystali, bo od momentu wniesienia tego radia przeze mnie pacyfikacja za dwa dni nastąpiła. Udało im się na szczęście to radio tak schować, że potem mogli mi je oddać.
Sporo ludzi właśnie dowiadywało się o sobie nawzajem, ale też słyszałem, że pojawiły się osoby, o których nikt nic nie wiedział, więc to takie śmieszne, że nagle bohaterów przybyło w ostatnim czasie. I też słyszałem o odcinaniu kuponów przez osoby, które oczywiście gdzieś tam jakoś na marginesie istniały, ale próbowały sobie zawłaszczyć, czy uzurpować, nie wiem, prawo, czy przywilej przyznawania się do tego radia.
Wtedy ta najbardziej aktywna, najwspanialsza młodzież właśnie szła do walki z komuną i to jest strasznie fajne. Jak słyszę dzisiaj naszego wtedy idola, padawający, który we wszystkich przypadkach siebie odmienia, rządowskiego balił, to czuję się po prostu, no, w stosunku nawet do tych młodych ludzi, którzy ryzykowali karierę, studia, wszystko ryzykowali. Nie można o nich nie wspominać nigdy, tylko jest jedna osoba, to wszystko zrobiła, co mi się to, co ja tam to robiłem w tym. Przez tak wściekle atakowany w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej wychodzą rzeczy o tych właśnie drobnych Polakach, którzy potrafili, byli odważni i walczyli za tą wolną Polskę.